A jak się macie? Dobrze się macie? To dobrze. A słuchajcie, jak już tam dzieci wychodzą, to mamy dwie rzeczy, o których chcę wam jeszcze powiedzieć. Chcę wam polecić dwie książki. A dla dzieci książki Maxa Lucado. Lucado jest świetnym, świetnym pisarzem, jeśli chodzi o dzieciaki. A opowiedz mi historię. A druga nazywa się Księga Tajemnic. To są książki dla dzieciaków. Ja już kupiłem dla Filipa. Coś tam przeczytaliśmy, robi się ciekawie. Kolejna książka Maxa Lucado, Lucado Pokonaj swojego Goliata. To już jest książka dla dorosłych. Świetna, świetna rzecz. Warto poczytać o wyzwaniach w twoim życiu. A Ugościć Boga, Bill Johnson. To jest książka dla ludzi myślących, książka dla ludzi ciągle pragnących Pana Boga, a więc dla ciebie. I kolejna książka to jest książka, ja już ją kiedyś reklamowałem, Łaska na co dzień. Kto ją kupił? Podnieś rękę do góry. Jesteście zadowoleni? W sumie co macie teraz powiedzieć? Świetna książka. Polecam, absolutnie polecam te książki, abyś sobie je zakupił i się rozwijaj cały czas. Tak jak było powiedziane, 5 maja w niedzielę rozpoczynamy, to jest jedna niedziela w miesiącu. Rozpoczynamy coś takiego, co nazywa się, nie wiem jak to nazwać, jak nazwę to familiada, to jedno jest pewne, że zapamiętacie, że chodzi o coś takiego, a z drugiej strony możecie to potraktować przez jeden z tak zwanych żartów Karola Strasburgera. Ostatnio oglądałem na YouTubie, jak powiedział żart i nikt się nie śmiał. Nikt się nie śmiał. Było to żenujące, także nie wiem, czy nazwiemy to familiada. Jakkolwiek mówiąc zupełnie poważnie. Małżeństwa są najważniejszą jednostką w Kościele. Zdrowe małżeństwo, zdrowe dzieci, to jest absolutny fundament. I jeśli myślisz, że nie potrzebujesz rozwoju w swoim małżeństwie, to znaczy, że go potrzebujesz. Jeśli już wszystko myślisz, że wiesz o małżeństwie i chcesz ci coś powiedzieć, nie wiesz wszystkiego. Dlatego chcemy się spotykać raz w miesiącu o godzinie 18. Spędzimy ze sobą 2 godziny 5 maja. Możesz zaprosić swoich znajomych, którzy nie są z kościoła, to jest absolutnie otwarte. I będziemy się uczyć, jak budować zdrowe małżeństwo. Będziemy się uczyć o pewnych zasadach, o tym, co jest istotne, co jest ważne i wierzę, że to będzie bardzo dobry czas. Wierzę, że to będzie bardzo dobry czas. Jeśli chcesz, wyrażasz chęć już dzisiaj, aby się zapisać na coś takiego, aby inwestować w swoje małżeństwo, inwestuj w swoje małżeństwo, to zapisz się u Irenki Zięby. Irenka, jakbyś mogła wstać. Jest ta piękna kobieta. Nawet jak nie przyjdziesz, to warto się zapisać. Ja słyszałem, że jak się zapiszesz, to Irenka z Michałem fundują kawę. Okej. Zachęcam was do tego bardzo gorąco. Dzisiaj zaczynamy nową serię. Miałem mieć to trochę później tutaj, ale już wszyscy się zastanawiacie, co to teraz jest. Ja też nie wiem. Zaczynamy nową serię, która nazywa się Właściwa Optyka. Właściwa Optyka. Optyka to jest takie słowo używane w dużych miastach, które nazywa się inaczej perspektywą. A więc właściwa perspektywa. I o tym będziemy mówić, abyśmy mieli zrozumienie, czym jest właściwa perspektywa, jak mieć właściwą perspektywę. Dlatego, że nie wiem, czy jesteś tego świadomy, ale bardzo często jest tak, że nasza perspektywa jest bardzo mocno wykrzywiona. Bardzo mocno wykrzywiona. I Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety od 1 do 5, Pan Jezus w swoim kazaniu na górze powiedział taką rzecz. Powiem tak, to będzie brutalne kazanie. W wielu momentach celowo dotknę ciebie. Ja i Duch Święty. Celowo dotknę naszych postaw. Przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni. Bo normy, według których sądzicie, odniosą i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. Dlaczego widzisz drzazgę w oku swojego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Albo jak możesz powiedzieć swojemu bratu, pozwól, że wyjmę drzazgę z twojego oka, gdy belka tkwi w twoim własnym. I Pan Jezus mówi: obłudniku, usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka swojego brata. Tak powiedział Pan Jezus. Pan Jezus podkreślił trzy fakty. Nie osądzaj, abyś sam nie został osądzony. Po drugie, Pan Jezus powiedział, że normy, które stosujesz w kwestii osądu, odniosą się również do ciebie. A więc to, co ty czynisz innym, będzie uczynione również tobie. I po trzecie, widzisz drzazgę, ale belki nie widzisz. Widzisz drzazgę, a belki nie widzisz. To jest to, o czym powiedział Pan Jezus. I powiem wam, że trudno jest być chrześcijaninem, trudno jest być chrześcijaninem i nie być krytykowanym. Tak? Trudno. Jesteś oceniany, krytykowany cały czas. Te rzeczy normalnie się zdarzają. I powiem wam, że ja zostałem przez pewną stronę internetową oceniony w fantastyczny sposób. Nie znam w ogóle człowieka, nie znam nikogo z tej strony internetowej, natomiast ktoś postanowił napisać na mój temat, że jestem rozsadnikiem zarazy zwanej 700 miast. To ja. Całe na biało. Jestem rozsadnikiem zarazy. Jest jeden problem. Nie znam tego człowieka, który to napisał. Jak próbowałem się do niego dodzwonić, to był nieobecny. Chciałem po prostu z nim porozmawiać, dlaczego tak napisał. I jest mnóstwo kłamstw na mój temat, na temat projektu 700 miast. I to jest jakby taka normalna rzecz. Ale powiem ci zupełnie szczerze, czujesz się parszywie. Czujesz się parszywie, kiedy czytasz, i w sumie każdy może czytać, na temat kłamstw na twój temat. Czujesz się parszywie. I czytasz to, człowieku, o czym ty w ogóle mówisz? O czym ty w ogóle mówisz? Świetne jest też to, kiedy nie ma cię z jakimiś ludźmi i nagle wypływa, że byłeś jednym z tematów tej fantastycznej grupy wsparcia, która osądziła cię z góry na dół, skrytykowała cię z góry na dół, nie pytając ciebie w ogóle o zdanie. Fantastycznie. Fantastyczne jest też to, że udajesz się gdzieś w Polskę i pytasz się, ktoś mówi: a, to ci ludzie są u was w kościele. Ja mówię: no są. To oni tak niepochlebnie wypowiadali się na twój temat. Świetnie. Świetnie. Jesteś ofiarą, która nie ma szansy nawet się obronić. Jesteś w miejscu, gdzie nie masz się w ogóle jak wytłumaczyć. Jesteś po prostu kimś, kto jest głównym tematem wielu osób, które się krytykują. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 13 rozdziale i pierwszym wersecie powiedział tak: wybieram się do was już po raz trzeci. I Paweł mówi tak: na zeznaniu dwóch lub trzech świadków oprze się każda sprawa. Dwóch lub trzech świadków oprze się każda sprawa. A więc na podstawie jednej osoby twoja wersja jest niewiarygodna. Twoja wersja jest niewiarygodna. Każda rzecz w Starym Testamencie opierała się w oparciu o zeznanie dwóch lub trzech świadków. Czyli jeśli ty masz jakąś opinię, ty lub twoja żona, albo z kimś, z kim blisko przebywasz, to Biblia, patrząc na ciebie jako na męża i żonę, jesteście jedno, jesteście jednym ciałem, a więc macie jedną opinię. Macie jedną opinię, która jest niewiarygodna. I dzisiaj, kochani, porozmawiamy sobie na temat, który jest bardzo ważnym tematem, abyś złapał właściwą perspektywę i nauczył się mieć właściwą perspektywę i optykę w waszym życiu, w naszym życiu. Dlatego, że ja często łapię się na tym, że osądzam pewnych ludzi, a później okazuje się, że myliłem się. I to jest fatalne uczucie. A więc porozmawiajmy o tym. Pan Jezus powiedział, chcesz wyciągać drzazgę z oka swojego brata. Ja potrzebuję jednego chętnego. Ty rozumiesz, Kuba? Tak, w oko. Chcesz wyciągnąć drzazgę. My tacy jesteśmy, tacy skrupulatni, wyciągamy drzazgi. Ilu z was pomyślało, że ja mam koszulkę, gdzie mam liście marihuany? Podnieś rękę do góry. No właśnie, ja o tym mówię. To w ogóle nie jest marihuana i gdybyś ją kiedyś palił, to byś wiedział. Jako, że nie paliłeś, to błądzisz. Ja wyszedłem w koszulce, gdzie są liście palmowe, bo niedziela jest palmowa za tydzień, a ty myślisz, że ja mam marihuanę na koszulce i głoszę kazanie w koszulce. Ja wiem, że są z nas tacy ludzie, którzy mają sweterki z marihuaną w domu i czasami w nich chodzą, nie wiem, o co chodzi, no, ale to nie jest dobry pomysł, Jakkolwiek próbujesz wyciągać drzazgę, tak? Masz koszulkę z marihuaną. Tak nie wypada. Ale nie rozumiesz, że masz belkę w swoim oku. I tak postrzegasz świat. O, jestem bardzo opiniotwórczy. Widzę tylko połowę, ale dobrze jest. Widzę tylko połowę, ale jestem najmądrzejszy. Czym może być belka? Zbieżność nazwisk. Belka w twojej głowie to jest doświadczenie, które masz z człowiekiem, którego zaraz zamierzasz osądzić bądź ocenić. To jest twoje doświadczenie. Jeśli ty mnie nie lubisz, tak, to cokolwiek ja powiem, będzie źle. Wrócisz do domu i przy rosole powiesz, koszulka z marihuaną, to jest złe. To jest złe. Zastanawiam się, czy tam pójdę za tydzień. Zastanawiam się. Bo masz jakieś doświadczenie ze mną. Czasami mamy takie doświadczenie, że być może powiedziałem ci coś, o czym myślisz, że nie powinienem. Czasami popełniłem jakiś błąd, ale ty masz jakieś doświadczenie ze mną. Ale uwierz mi, że całe moje doświadczenie z tobą to nie są tylko złe rzeczy. Ale belka powoduje, że widzisz tylko negatywne rzeczy. Tylko negatywne. Czy nie jest tak, że mamy takich ludzi, że jak oni przychodzą, to od razu musimy gdzieś iść? To od razu musimy gdzieś pójść? Tak na marginesie poprosiłem Michała Ziębę, żeby mi zrobił tą deskę, ale nie wiedziałem, że ona będzie taka ciężka. Ja robię 150 pompek, ale bez przesady. Po drugie, belka w naszym oku to są porażki tego człowieka. Oczywiście nie twoje. Porażki. O, idzie człowiek porażka. I ty już go osądzasz na podstawie porażki, którą on odniósł w swoim życiu. No bo oczywiście ty wiesz lepiej, ty jesteś człowiekiem sukcesu. Co gorsza, belka może powstać z powodu tego, jak ktoś wygląda. Belka może powstać, może być w twoim oku na podstawie tego, jak wyglądasz. A więc być może zamknąłeś już swoje uszy, bo mam koszulkę z marihuaną, bo ty to tak postrzegasz. A to jest koszulka z liściem palmowym. Bądźmy szczerzy, czy my nie postrzegamy ludzi przez wygląd, który oni mają? Czy nie jest tak? Jeśli ktoś przychodzi ładnie ubrany, no to jest super, jak ktoś przychodzi nieładnie ubrany, no to już nie jesteś taki chętny, żeby z tą osobą rozmawiać. Belka powstaje w naszym życiu na podstawie naszego wykształcenia. Jakby to był jakiś problem mieć teraz magistra. Teraz, wiecie, ja studiowałem 20 kilka lat temu, więc kiedyś, żeby przebrnąć przez studia, niektórzy ludzie dawali łapówki, żeby przebrnąć przez studia. Dzisiaj musisz dać łapówkę, żeby cię wyrzucili. Witamy w świecie niżu demograficznego. Bycie magistrem to jest taki banał, że to nie ma znaczenia. Ciekawe, to mnie zawsze bawi. Ja przyjaźnię się z 3 doktorami, nie medycyny, ale 3 doktorami, którzy mają w różnych profilach swoje doktoraty. I powiem wam, że oni są o wiele bardziej pokorni niż magistrzy. Oni nie mają tendencji, że wszystko wiedzą najlepiej. Oni nie mają takich tendencji. Nawet nie mówię, że to są moje częste rozmowy z profesorami, ale kiedy rozmawiałem z profesorami, to widzę, że ci ludzie mają mnóstwo klasy i świadomości, że nie ocenia się ludzi na podstawie wykształcenia, bo być może ten człowiek nie miał pieniędzy, aby się wykształcić. Znam człowieka, który był na 2 roku medycyny, ale musiał zrezygnować, ponieważ nie było stać rodziców, aby kontynuować jego naukę. Ale kto na to patrzy? Jesteśmy tacy, tak nasza belka dyktuje nam osąd, że ktoś nie jest wykształcony, albo ktoś nie jest z dużego miasta. A jak już nie jesteś z dużego miasta, no to już w ogóle jesteś prowincjonalny. Jak to mówi Dawid Podsiadło, jesteś mało miasteczkowy. A być może patrzysz, twoja belka to jest zamożność. Że jak ktoś nie ma właściwego statutu finansowego, no to ty już z nim nie rozmawiasz. Ty już się nie nadajesz. Nie jesteś godzien, aby ze mną rozmawiać, ponieważ ja zarabiam 8 razy więcej niż ty. Zamożność. Jakże to wszystko jest beznadziejne. Belką może być orientacja seksualna. Cała Polska tym żyje. Cała Polska o tym żyje. Co by było, gdyby ktoś usiadł tutaj wśród nas i okazałoby się, że jest homoseksualistą? O, ty słyszałeś? Ale co, wiesz, kto to jest? No nie, człowiek, mężczyzna. No nie. I już jest osąd. I już jest osąd, bo ktoś jest homoseksualistą. A kto z nas zastanawiał się kiedykolwiek, dlaczego ten człowiek jest homoseksualistą? Wiecie, że częsta przyczyna homoseksualizmu wynika z tego, że na przykład ojciec wykorzystywał seksualnie swoją córkę. Ale kogo to interesuje? Ty nic nie widzisz. Ty, twoja belka tylko mówi ci tu i teraz. Ty nie ogarniasz wszystkiego. Ty po prostu oceniasz tu i teraz. Tak, gdzie osoba jest tu i teraz. Fatalne. A co z pochodzeniem? No mówiąc o tym małym mieście. Ja wychowałem się 12 lat na wsi. No i co? To możesz powiedzieć, że jestem wieśniakiem. No i co? Możesz tak powiedzieć. No jak ja, to taki wieśniak z koszulką marihuany w kościele i z jakąś deską, która w ogóle nie przypomina belki. Twoje pochodzenie może być belką, bo ty jesteś z miasta. Naprawdę? Jesteś z miasta? I co z tego, że jesteś z miasta? I co z tego? Co to zmienia? Dziwne jest to, że Pan Jezus powołał króla Dawida ze wsi. Dziwne jest to, że Pan Jezus urodził się na wsi i wychowywał się na wsi. Szach, mat. Ale wiesz, ja jestem z miasta. Tam się tak nie ubiera. Tam się tak nie chodzi. Tam się tak nie mówi. Tam się tak nie robi. Belka. Kolejna belka to jest główna przyczyna naszych belek. To są nasze kompleksy. To są nasze kompleksy. Moje dziecko jest lepsze niż twoje. Wyglądam lepiej niż ty. Zarabiam więcej niż ty. Wyglądam piękniej niż ty. Jestem młodszy niż ty. Ja mam dom, a ty nie. To są nasze kompleksy. Ilekroć się wywyższasz nad innym człowiekiem. Ja się tego nauczyłem. To jest 20 lat zabawy z ludźmi. Ilekroć się wywyższasz nad innym człowiekiem, tylekroć wychodzą twoje kompleksy, tylekroć wychodzi twoje niedowartościowanie. Wiecie, co ludzie są w stanie zrobić, aby nakarmić swoje niedowartościowanie? Powiem wam, co są w stanie zrobić. Wszystko. Wszystko. Absolutnie wszystko. Jeśli nie akceptujesz siebie, nie będziesz akceptował innych. Jeśli nie akceptujesz siebie, nie akceptujesz innych ludzi. Kompleksy są wynikiem, funkcjonują w taki sposób, że kiedy tylko się porównujesz do innych ludzi, się porównujesz i porównujesz i porównujesz i porównujesz i porównujesz i porównujesz. Powiem ci, przyjdzie dzień, kiedy się zaorasz. Dlatego, że będziesz się dobrze czuł w swojej belce wtedy, kiedy ty będziesz lepszy niż on. Ale jeśli pojawi się ktoś, kto jest lepszy niż ty, to cię bardzo to zaboli. A zła wiadomość i dobra wiadomość jest taka, że ciągle są lepsi od ciebie. Widzieliśmy tego chłopaka, Wojtka, który gra na perkusji. Życzę wszystkim muzykom powodzenia. Chłopak gra chyba 9 lat na perkusji. Jest absolutnym gigantem. Był jednym z pretendentów do tego, aby grać z Justinem Bieberem. I przyjeżdża na wieś z Warszawy. Przyjeżdża na wieś i prowadzi warsztaty. Na tych warsztatach nie było wiele osób. Na jamie tak zwanym, czyli na takim sobie graniu na dole w kawiarni, było już więcej osób. No i tam sobie grali. Facet, który jak siada za perkusję, a potem ktoś inny siada za perkusję, to już wiesz, na czym polega, jak ktoś mówi, niebo a ziemia. Niesamowity. A przy tym wszystkim niesamowicie normalny. Niesamowicie normalny. Nie słyszałem, żeby w trakcie rozmowy z nim od razu zaczął się popisywać tym, że o, ja grałem z tym, a 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 ja miałem być Justina, a ja miałem być u Justina Biebera, a ja tym, a ten jest cienki, a ten, o, ten jest beznadziejny, a ten, o, ten gra nierówno. Nie, nie było czegoś takiego. Belka, kompleksy w naszym życiu i niedowartościowanie wytwarzają, kochani, wytwarzają porównywanie się. Ilekroć się porównujesz, zajrzyj w swoje serce, a nie na tego człowieka. Zajrzyj na swoje serce, a nie na serce tego człowieka. Kompleksy powodują, że pomniejszasz innych. Ty widziałeś, jak on grał? Tam takie... takie tam. Ilekroć pomniejszasz innych, tylekroć stawiasz siebie powyżej i wychodzą twoje kompleksy. I wychodzą twoje kompleksy. Z obfitości serca mówią nasze usta. Z obfitości serca mówią twoje usta. Kompleksy powodują, że pojawia się pycha w twoim życiu, bo ty i tylko ty jesteś alfą i omegą. Powiem ci tak. Nie jesteś alfą i omegą. Twoje zrozumienie pewnych rzeczy jest cząstkowe i zrozum to. Nie jesteś najlepszy, nie jesteś najpiękniejszy, nie jesteś najcudowniejszy, nie jesteś najlepszy. Nie jesteś. Ale ilekroć siadasz i krytykujesz innych, ilekroć siadasz i oceniasz innych, tylekroć przedstawiasz pychę werbalną. Kiedy ostatnio kogoś obmówiłeś z góry na dół? Także osądziłeś kogoś z góry na dół. Nie czarujmy się. Ja jestem najbardziej osądzaną osobą w tym kościele. Nie czarujmy się. ale gadał o tej koszulce z marihuaną, mówił, że to palma. Nie wydaje mi się. Wpisz no w Google. Wiecie, kiedy osądzamy innych, to po prostu boli. To po prostu boli. Macie, jakbyś mogła tutaj przyjść. Ty już chodzisz. To jest moja córka. To jest moja córka. Patrz, nikt ci nie klaszcze brawo nawet. Chcesz belkę? Powiem wam, moja żona zna mnie na wylot. I to jest druga osoba, która mnie zna na wylot i często jest zażenowana. Jakkolwiek, Madzia ma 16 lat. Tak? I kiedy ona się urodziła, to w tym momencie my zaczęliśmy świadomie zakładać ten kościół. Świadomie. 16 lat temu. Kiedyś na nabożeństwach były trzy osoby. Stój tutaj. Kiedy na nabożeństwach były trzy osoby na przykład. Nie było cię tam wtedy. Cztery osoby. Jak pojawiło się 8, to myśleliśmy, że jest ożywienie w Oleśnie. I tak to mniej więcej wyglądało. Później pojawiła się grupa młodych ludzi z pryszczami na twarzy. I chodziliśmy po mieście. Ja, moja żona, mały Tymon i Madzia w wózku. Po prostu patologia. Patologia. I tak sobie chodziliśmy po mieście. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co ludzie o nas myśleli i szczerze mówiąc nie obchodzi mnie to. Ale najgorsze jest to, że my zakładamy, że to 16 lat istnienia Kościoła powstało tak sobie, spadło z nieba. To tak nie było. Pojawiali się ludzie ze swoimi belkami, którzy oceniali na lewo i prawo, czy coś robimy właściwie, czy robimy niewłaściwie, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, czy to, a tak nie powinno być, a tak powinno być. Powiem wam, kiedy my 16 lat temu świadomie zaczęliśmy zakładać ten kościół, ja byłem klasycznym idiotą. Byłem nauczycielem też w tamtym czasie. Nie mówię, że nauczyciele to nie o to chodzi. Ale byłem idiotą. Wiecie, dlaczego byłem idiotą? Ponieważ nic nie wiedziałem o zakładaniu kościoła. Nie miałem zielonego pojęcia. Jedną rzecz, którą miałem, to miałem pasję dla Jezusa. Kochałem Pana Jezusa. I dzisiaj, kiedy patrzę na Madzię, to jest prawie dorosły człowiek. I gdybyś powiedział coś złego na moją córkę, byłoby mi bardzo przykro. Ale ilekroć mówisz coś źle na ten kościół, jest mi również przykro. Jest mi bardzo przykro. Dlatego, że dla ciebie to jest epizod, a dla mnie to jest spora część mojego życia. I cena, którą się płaci, aby kościół funkcjonował, jest olbrzymia. Olbrzymia. Możesz, Maciu, usiąść. Dziękuję ci. Łatwo można oklaski zebrać, nie wiadomo za co. Jakub powiedział w drugim rozdziale, drugim wersecie do 5. Na przykład, co byście zrobili, gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek w wykwintnej szacie? Na przykład Zara. Albo gorzej. Jeszcze bardziej ambitnie i teraz nic mi nie przychodzi do głowy. Albo Ralph Lauren. Że złotym pierścieniem na palcu, prawdziwe złoto, oraz człowiek ubogi w nieświeżym ubraniu. Bo ty masz dwa typy ludzi. Jeśli zwrócilibyście uwagę na tego bogatego i zaproponowali usiądź tu sobie wygodnie, a ubogiemu polecili ty stań lub usiądź tam przy moim podnóżku, to czy nie byłby to osąd? A wy, czy nie stawalibyście siebie w roli sędziów, rozumujących jednak niewłaściwie? Posłuchajcie, moi kochani bracia, czy to nie Bóg wybrał ludzi ubogich w oczach świata, a bogatych w wierze i przez to dziedziców królestwa, którym obiecał tym, którzy go pokochali. Powiem wam, ja ten werset widziałem wiele razy w kościołach. Wiele razy. Że jak przychodzi ktoś wykwintnie ubrany, to wszyscy chrześcijanie tańczą wokół niego. Ale ktoś, kiedy przychodzi ktoś, kto nie świeżo pachnie, albo nie jest tak ładnie ubrany, albo po prostu go nie stać, to już nie jesteśmy tacy happy-clappy odnośnie tej drugiej osoby. To są właśnie ludzie, którzy osądzają. Na tym polega osąd. Na tym polega osąd. I chciałem wam powiedzieć, jak wyjąć belkę ze swojego życia. Jak wyjąć, abyś nie miał belki w swoim życiu. Bo uwierz mi, że posiadanie belki i wyrażanie swoich pseudointelektualnych opinii na jakikolwiek temat jest tylko pseudointelektualną opinią. Jest ciągle pseudointelektualną opinią. I pamiętaj, że ocenia się rzeczy na podstawie dwóch lub trzech świadków. Jeśli masz coś do mnie albo masz coś do kogokolwiek w tym miejscu, pójdź do niego i go spytaj. To jest proste. Najłatwiej jest siedzieć w domu i krytykować. Najłatwiej jest siedzieć w jakiejś grupce ludzi i krytykować. A dlaczego nie przyjdziesz do mnie i się nie spytasz, czy to jest w ogóle prawda? Czy to jest w ogóle prawda? Ja nie chcę żyć z belką w moim oku i wiem, że tylko Pan Jezus jest w stanie pozbyć się belki z mojego oka. Tak samo w twoim życiu, dlatego że to jest problem każdego z nas. Możesz się z tym zgadzać, nie zgadzać, to jest problem każdego z nas. Widziałem ludzi, którzy byli bezdomni, może nie widziałem, widziałem filmiki na YouTubie, że byli bezdomni, gdzie przychodził bogaty człowiek, który chciał mu pomóc. On mówi, nie, nie chcę nic od tego chorego systemu, wy wszyscy jesteście skorumpowani, jesteście zdeprawowani, nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Tu nie chodzi o to, czy jesteś biedny, czy bogaty. Tu chodzi o stan twojego serca, abyś nie miał, abyś wyciągnął, abyś był świadomy, aby wyciągnąć belkę ze swojego życia. Kluczem do wyjęcia belki ze swojego życia jest świadomość. Czyli, że ty stajesz się świadomy tego, czy ta belka jest w twoim życiu, czy jej nie ma. To jest pierwszy punkt. Świadomość tego, że posiadasz belkę. Ułatwię wam sprawę. Każdy z nas ma belkę. Każdy z nas ma belkę. Ewangelia Jana 8, rozdział 36, werset, Biblia mówi, jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Ja potrzebuję Jezusa Chrystusa, aby zbudował świadomość w moim umyśle, w moim sercu, że posiadam belkę. Tylko Jezus jest w stanie mnie z tego uwolnić. I zaraz wam pokażę wam temat świadomości, czego my musimy być świadomi, aby wolność zawitała w naszym umyśle. Aby wolność zawitała w naszym sercu. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Po drugie, świadomość tego, kim byłem przed poznaniem Chrystusa i kim stałem się po poznaniu Go. Oznaczenie lat w całej historii świata dzieli się na przed Chrystusem i po Chrystusie. Bóg chce, aby nasze życie nie zabrnęło do momentu, którego nigdy nie wyjdzie, że jest tylko przed Chrystusem. Dlatego, że Jezus chce spotkać się z tobą. Ilekroć Jezus spotyka się z tobą, ilekroć przychodzisz do Niego i przepraszasz Go za swoje grzechy, tylekroć zaczynasz doznawać wolności. I teraz ciekawa rzecz odnośnie tego, kim byłem i kim jestem. List do Rzymian, 5 rozdział, werset 6. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości. do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Powiem ci, co mi pomaga w byciu człowiekiem, który jest świadomy, że posiada belki, i powiem wam, co zmienia zupełnie moją optykę i perspektywę. Po pierwsze, mam świadomość tego, kim byłem, zanim poznałem Jezusa Chrystusa. Mam totalną świadomość. Byłem grzesznikiem, byłem nieczysty w Bożych oczach, robiłem, co chciałem i miałem pretensje do Boga, że pewne rzeczy dzieją się w moim życiu, a pewne się nie dzieją i wątpiłem w Jego istnienie. Przechodząc ulicą, patrzyłem na krzyż, który często się pojawia w naszym kraju, na którym wisiał Chrystus i mnie to śmieszyło, mnie to bawiło, bo ja nie wiedziałem, po co ten człowiek tam w ogóle wisi. Robiłem, co chciałem. Byłem pyszny, zarozumiały, najmądrzejszy. Bóg jeden wie dlaczego. Tak myślałem. To była belka, ja byłem głównie belką. Ja nic nie widziałem. Ja wszystko pojmowałem przez pryzmat swojej grzeszności. Wiem, kim byłem. I powiem wam, kiedy przygotowywałem to kazanie, kiedy pisałem to kazanie, zacząłem w pewnym momencie płakać, kiedy przyszła świadomość do mojego życia, kim ja byłem. To mnie trzyma w pokorze. I w pokorze trzyma mnie fakt, że Jezus za mnie umarł i kiedy oddałem Mu swoje życie, stałem się kimś zupełnie innym. Jestem zupełnie, zupełnie innym człowiekiem. To nie była malutka zmiana, to była dramatyczna zmiana. To była dramatyczna zmiana, która wystąpiła w moim życiu. Jeśli zapomnę, kim byłem i zapomnę, kim jestem dzięki Jezusowi Chrystusowi, wpadam w pychę. I łatwo mi jest wtedy osądzać, łatwo mi jest wtedy rzucać na lewo i prawo osądy. Amen. Trzecia rzecz. Świadomość moich codziennych upadków. List Jakuba, 3:2. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Wszyscy się potykamy. O nie, ja nie. Wszyscy się potykamy. Wszyscy się potykamy. Był taki pisarz brytyjski, nazywał się G.K. Chesterton. I ten Chesterton napisał taką zabawną książkę pod tytułem Człowiek, który był czwartkiem. Powstał taki utwór Łukasza Domagały, Człowiek, który był czwartkiem. Nie wiem, po co to powiedziałem, ale tak chciałem. I kiedyś w gazecie, w jego czasach, kiedy on żył, pojawiło się pytanie, co jest nie tak z tym światem? Co jest nie tak z tym światem? W tym momencie Chesterton, który był chrześcijaninem, napisał: Drodzy Państwo, ja jestem problemem tego świata. Z wyrazami szacunku, G.K. Chesterton. Jaka świadomość? Chesterton miał świadomość jako chrześcijanin, że on jest problemem tego świata. Chesterton miał świadomość swoich upadków, swoich błędów, swoich grzechów, swoich niewłaściwych zachowań. On miał świadomość. I kiedy ja mam świadomość swoich codziennych upadków, łatwiej mi jest żyć bez belki. Dlatego, że ilekroć osądzam kogoś, tylekroć ściągam na siebie ten sam sąd, że ktoś osądzi mnie w taki bezlitosny sposób, jak ja osądziłem tą drugą osobę. Kiedy mam świadomość moich grzechów, kiedy mam świadomość moich upadków, kiedy mam świadomość moich błędów, nie jestem pierwszy, aby rzucać osąd i patrzeć przez świat belki. Czwarta rzecz. Świadomość procesu. Paweł powiedział w liście do Filipian w 3:13-15. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. To mówi Paweł, apostoł Paweł. To był gigant, to był człowiek, który modlił się o martwych ludzi i oni byli wzbudzani z martwych. To był człowiek, który zrewolucjonizował ówczesny świat. To był człowiek, który miał wpływ na 200 milionów ludzi, którzy żyli w tamtym czasie. W tamtych czasach cała populacja na całym świecie wynosiła 200 milionów ludzi. Paweł był gościem, który miał wpływ na cały świat. Paweł był człowiekiem, który gdziekolwiek się pojawił, działy się znaki i cuda, powstawały kościoły. On przedłużył linię chrześcijaństwa. To był człowiek, który nawrócił się w spektakularny sposób. Po prostu jechał do Damaszku i w momencie, kiedy jechał do Damaszku, objawiła mu się światłość, objawił mu się Jezus, spadł z konia i w tym momencie się nawrócił. Znaczy nie, Biblia nie mówi, że konia, prawdopodobnie z konia. Spadł i się nawrócił. I ten Paweł mówi tak. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno, zapominam o tym, co jest za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu zatem nas jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. To jest ciekawy werset. Paweł mówi, biegnę do celu. I kiedy biegnę do celu, to zapominam o tym, co jest za mną, biegnę do tego, co jest przede mną. I Paweł też popełniał błędy. Paweł też czasami popełniał błędy. Ale Paweł mówi, myślmy o sobie jako o doskonałych. Co to znaczy? Myślmy o sobie tak, jak Bóg o nas myśli. Myślmy o sobie tak, jak Bóg o nas myśli. Dlatego, że każdy z nas jest w procesie. Każdy z nas jest w trakcie przemiany. Przemiana w twoim życiu, przemiana twojego charakteru, przemiana twojego języka, przemiana wielu twoich dziwnych zachowań jeszcze się nie dokonała. Jeszcze się nie dokonała. Jesteś w procesie, ale chcę ci powiedzieć, osoba, która siedzi po twojej prawej i lewej stronie, też jest w procesie. Też jest w procesie. I ta świadomość powoduje, że być może ten człowiek teraz źle się zachowuje, ale Bóg mu daje czas. Ale Bóg mu daje możliwość, aby on się przemieniał i zmieniał. Ja zawsze sobie myślę, kiedy chcę ocenić jakiegoś chrześcijanina, że ten człowiek nie jest moją własnością. Ty nie jesteś moją własnością, ani ja nie jestem twoją własnością. Zapomnij. Moje dzieci też nie są moją własnością. Moje dzieci należą do Boga. A więc tak łatwo jest nam, wiecie jak my się zachowujemy? Że my chcemy, aby Bóg traktował nas w procesie. My chcemy, aby Bóg nam dawał drugą szansę. My chcemy, aby Bóg rozumiał nasze intencje, ale innych osądzamy za ich czyny. Czy masz świadomość, że wszyscy są w procesie? Czy masz świadomość, że wszyscy biegną? Czy masz świadomość? Wiecie, my wychowujemy trójkę dzieci. Mamy Madzię, która jest najbardziej spokojnym dzieckiem, mamy Filipa i mamy Tymona. Czy ty myślisz, że moim celem i Krysi celem jest stworzyć ludzi, którzy będą niszczyć innych ludzi, że to jest nasz cel? My wrócimy w niedzielę, my dzisiaj wrócimy po nabożeństwie do domu. I ja powiem tak, Tymon, Filip, pamiętajcie, tu macie nazwiska, zniszczcie ich. Zniszczcie ich. Idziecie do szkoły, ten i ten nauczyciel, wiecie, oni w ogóle strajkują jutro. Nie czujcie się odrzuceni, no jest jak jest. No. Ale to nazwisko. Ci ludzie się nie liczą dla was. Czy ktoś z was, mam wrażenie, że czasami tak myślimy, czy ktoś z was myśli, że to jest nasza metoda wychowawcza? Że my się jednoczymy, mając wspólnych wrogów? Jak łatwo osądzać cudze dzieci. Jak łatwo. Jak łatwo osądzać czyjeś życie, nigdy w nim nie będąc. Jak łatwo. Moje dzieci i ty jesteście w procesie. Dlatego, że jeśli przechodzę przez, idę korytarzem i ignorujesz, że mnie nie widzisz, że ja muszę ci powiedzieć cześć, bo ty nie zamierzasz powiedzieć mi cześć, to ja mam jedną świadomość. Jesteś w procesie. Kiedy dowiaduję się, że mówisz o mnie źle, mam jedną świadomość. Jesteś w procesie, ale to mnie rani, co robisz. Świadomość, że jesteś w procesie. I ostatnia rzecz, to jest świadomość Chrystusa. I to jest coś, co zawsze wyciska łzy w moich oczach. To jest coś, to ściąga mnie na dół na kolana i płaczę przed Bogiem, kiedy wiem, kim jest Jezus w moim życiu. I kiedy wiem, jaka jest postawa Jezusa względem mojego i twojego życia. Pomyśl o tym przez chwilę. Jezus Chrystus przychodzi na ziemię. On zostawia niebo. To nie jest tak, że ojciec mówi, albo schodzisz na dół, albo już tu nie ma dla ciebie miejsca. To jest nielogiczne, nieteologiczne i bez sensu. Jezus sam chciał przyjść na ziemię, stać się jednym z nas. I żył na ziemi jako Syn Człowieczy i Syn Boży. A więc chciało mu się jeść, chciało mu się pić, chciało mu się spać, chciało mu się odpocząć. Czasami płakał, czasami się smucił, czasami był rozczarowany prawdopodobnie swoimi uczniami, szczególnie Judaszem. Czasami miał dosyć po prostu, bo był człowiekiem. Z drugiej strony był też Bogiem. I widzę w Jezusie ciągle jedną rzecz. Że nie poddał się. Że mógł mnie potępić. Podawałem mu mnóstwo powodów, aby mnie potępić. Popełniałem mnóstwo grzechów, które powodowały, że mógł mnie za to ukarać. Ale on taki nie był. Dlatego, że Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 3, Biblia mówi tak. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Wyobraźcie sobie ten rozszalały tłum. Mamy ją, mamy, ukamieniujemy ją. Właśnie tam. Tak to mniej więcej wyglądało. Chcieli być tacy biblijni, bo Stary Testament nakazywał kobiety złapane na cudzołóstwie ukamieniować. Tylko jest jeden malutki problem. Ukamieniować ją razem z mężczyzną. Wiecie, w cudzołóstwie nigdy nie jest tak, że to jest inwencja jednej osoby. Ale tutaj już nie ma mężczyzny. Ale oni dalej. Ten szowinistyczny świat. Kiedy facet jest najważniejszy, kiedy facet jest najmądrzejszy, najsilniejszy, my ci pokażemy, co my z takimi robimy. My. I Biblia dalej mówi tak. Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do niego: nauczycielu. To jest świetna ta religijna narracja. Tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Już nieważne to, że jak oni się temu przypatrywali, to też mieli grzech. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamieniować. No a ty co mówisz? Pytali go o to, aby wystawić na próbę, bo szukali podstaw do oskarżenia. Szukali podstaw. Po prostu ich największą chęcią była nienawiść i ukamieniowanie. Taki dzień bez ukamieniowania, stracony dzień. Weekend będzie lepszy, jak ją ukamieniujemy dzisiaj. No to nie w sabat, nie w sobotę, nie w sobotę, w piątek to zróbmy. I dalej Biblia mówi tak. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. To mnie zawsze rozwala. Wiesz dlaczego? Bo to był ten sam palec, który zapisywał 10 przykazań. To był ten sam palec. Biblia mówi o tym, że kiedy Mojżesz poszedł rozmawiać z Bogiem na górę, ręką Boga, palcem Boga zostały napisane 10 przykazań. I ten, który napisał 10 przykazań, w pewnym momencie rozmazał ten piasek i mówi: jest nowe przymierze. Jest nowy czas. Jest czas łaski. To nie oznacza, że nas nie obowiązuje 10 przykazań. Nas obowiązuje 9 przykazań. Wiecie dlaczego? Obowiązuje nas 9 przykazań, dlatego że z 10 przykazań tylko 9 zostało w Nowym Testamencie pokazane jako ciągle obowiązujące przykazania. Jedno przykazanie nas nie obowiązuje i tym jednym przykazaniem jest sabat, czyli dzień odpocznienia, dlatego że odpocznieniem dla nas jest to, co zrobił Jezus Chrystus, który powiedział: wykonało się. Ale 9 przykazań ciągle się do nas odnosi. Jakkolwiek Pan Jezus zaczął pisać palcem po ziemi, a gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział: kto z was, ladies and gentlemen, jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Z kim z was jest wszystko w porządku, z kim z was, kto z was jest doskonały, nie popełnia błędów, ma zawsze fantastyczny humor, wychowuje dzieci w fantastyczny sposób, jego małżeństwo jest przykład nad przykłady. Kto z was panuje nad swoim gniewem, kto z was panuje nad swoim temperamentem i ciągle się uśmiecha, kto z was niech pierwszy rzuci kamieniem. I dzieje się rzecz, która jest dramatyczna. Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim. Poczynając od starszych. Wiecie, dlaczego starsi szybciej, dlaczego starsi pierwsi odchodzili? Bo ich świadomość grzechu była o wiele większa niż młodych ludzi. W końcu pozostał on sam oraz kobieta stojąca po środku. Wtedy podniósł się i zapytał: kobieto, gdzie oni są? Gdzie są ci, którzy chcieli cię ukamieniować przed chwilą? Gdzie są ci? Nikt cię nie potępił? Odpowiedziała: nikt, Panie. A Jezus: ja też cię nie potępiam. Idź. I odtąd już nie grzesz. Gdyby jedna historia była w Biblii, gdyby była to tylko ta historia, gdybym znał tylko tą historię, to mi to wystarczy, aby żyć z takim Bogiem, którym jest Jezus. Powiem wam bardzo otwarcie. My, jak tutaj siedzimy, nie mamy pojęcia o tym, przez co przechodzą ludzie. Nie mamy pojęcia. Nie mamy świadomości, co się dzieje od poniedziałku do soboty w życiu niektórych ludzi. Nie mamy pojęcia. Nie masz pojęcia, co ja przechodzę, nie masz pojęcia, co przechodzi moja żona. Nie masz pojęcia. Nie masz pojęcia. Ale kiedy Chrystus do mnie mówi: jeśli jesteś taki odważny, to śmiało oceniaj. 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 Wygłoś swój fantastyczny pogląd. Oceniaj. Pojawia się Jezus, który mówi: jeśli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci. problem chrześcijan, którzy oceniają na lewo i prawo, polega na tym, że nie masz pojęcia, kim byłeś i nie masz pojęcia, kim dzięki Jezusowi się stałeś. I ja w imieniu każdej osoby, która tutaj siedzi, bardzo Cię proszę, jeśli masz coś do mnie, jeśli chcesz opowiadać różne historie na mój temat albo na temat kogokolwiek innego, przyjdź i porozmawiaj ze mną. Kupię Ci kawę. Nie jesteś w stanie mnie zaskoczyć absolutnie niczym. W naszym kościele nie dzieją się tylko cuda poprzez uzdrowienia. My też mamy potencjał. Jesteśmy w stanie wysmarować różnego rodzaju rzeczy. Nie jesteś w stanie. Nie jesteś w stanie mnie obrazić. Nie jesteś w stanie mnie zranić. Ale jedna rzecz, która mnie rani. Kiedy spotkasz się ze mną, nie jesteś w stanie mnie zranić. Ale jedna rzecz, która mnie rani, jest taka, kiedy krytykujesz mnie albo krytykujesz ten Kościół, to mnie boli. Dlatego, że Kościół Jezusa Chrystusa to jest oblubienica Jezusa Chrystusa. My jesteśmy tymi, na których On patrzy przez pryzmat, to jest moja narzeczona. To są moi odkupieni ludzie. Oni są w procesie, oni ciągle dziko się zachowują, oni są w procesie. Ale Kościół Jezusa Chrystusa, ja powiem to bardzo dosadnie, nie jest prostytutką, którą można wykorzystać, a później skrytykować. To jest oblubienica Jezusa Chrystusa. Kiedy zaczniesz widzieć, bo wyciągniesz belkę ze swojego oka i zaczniesz być świadomy swojej grzeszności, łatwo będzie Ci przyjść do kogoś i powiedzieć: słuchaj, stary, też miałem taką drzazgę w swoim życiu. To Cię zabije. Wtedy zaczynasz widzieć. Pewien człowiek modlił się o swojego wroga. Paskudny wróg to był. Są wrogowie paskudni i mniej paskudni, jakkolwiek Jezus każe się modlić o wszystkich. A więc on się modlił o człowieka, modlił się o niego, bo ten ciągle i ciągle mówił o nim źle, prasa pisała źle o tym człowieku, bo ten donosił pewne rzeczy, które nie były prawdą. Ciągle i ciągle krytykował na lewo i prawo. Ciągle i ciągle. A więc ten człowiek, który był krytykowany, zachował się chrześcijańsko i modlił się. I kiedy się modlił, czuje, jak Bóg do niego mówi: chcę, żebyś zaczął pościć. No to on zaczął pościć o tego, weź, pość o człowieka, którego nie lubisz. No i pości o niego, pości i nagle Bóg objawia mu grzech tego człowieka. Okazało się, że ten człowiek cudzołożył z inną kobietą. I nagle Bóg ci to objawia. I myślisz sobie: mam cię, bratku. Może ty krzyczysz po mnie, może ty mnie krytykujesz, może ty mnie oczerniasz, ale Pan objawił mi prawdę. Bóg objawił mi prawdę. Kiedy on i pytał: Boże, czy na pewno, miał totalne potwierdzenie, że tak było. A więc mówi: dobra, idę do niego i powiem mu tak, albo się sam do tego przyznasz, albo ja cię przyznam do tego. Tak jak ty pisałeś o mnie w gazetach, tak ja napiszę o tobie w gazecie i zobaczymy, kto będzie kozak. Ale modlił się dalej i czuł, jak Bóg do niego mówi: chcę, żebyś pościł jeszcze 3 tygodnie. Okej. Pości trzy tygodnie i postanawia iść. I idzie już nie jako chojrak, nie jako kozak, ale idzie. I dotyka ręką klamki w furtce. I nagle czuje, jak wypełnia go potężna Boża miłość. I stoi, trzyma tą klamkę i zaczyna płakać, bo zaczyna sobie myśleć, co będzie, kiedy jego żona się dowie o tym, że on ją zdradził. Co będzie z jego dziećmi, które prawdopodobnie będą dziećmi, które nie będą miały ojca. Zaczął płakać i płakać i płakać. Nie mógł się ruszyć. Kiedy szedł dalej, w końcu przeszedł przez tą furtkę, puka do drzwi i wychodzi ten człowiek, taki, mój wróg przyszedł do mnie. To jest cały zapłakany, mówi. Ja wiem, co ty robisz. Ty zdradzasz swoją żonę. Rozwalasz swoje małżeństwo. Ale chcę ci, jestem tutaj po to, nie po to, aby ci o tym powiedzieć, ale chcę ci powiedzieć, że Bóg jest w stanie naprawić tą sytuację. Z moich ust nie wychodzi żaden osąd. Nikt się o tym nie dowie z moich ust. Ale będę się modlił o ciebie i jestem dostępny dla ciebie, aby ci pomóc. Abyśmy mogli uratować twoje małżeństwo. Ten człowiek zaczął płakać. I płakać, i płakać, i płakać. Płakać. Jaki jest z tego morał? Że wszyscy popełniamy bardzo dużo błędów. Że wszyscy popełniamy bardzo dużo błędów. To jakim sądem osądzasz, takim sądem będziesz sam osądzony. I w mojej pracy duszpasterskiej nauczyłem się jednej rzeczy. Chciałbym mieć 10 przykazań odnośnie duszpasterstwa. Nie działa. Bo każdy problem jest zupełnie inny. Każdy problem jest zupełnie inny. Każdy człowiek jest zupełnie inny. Nie można potraktować dwóch ludzi czy dwoje ludzi w taki sam sposób. Dlatego, że osąd bez miłości Boga jest tylko rzuceniem kamieniem. A kiedy ktoś dostaje tym kamieniem, naprawdę jest zraniony. I chciałem, kochani, żebyśmy się teraz pomodlili. Abyśmy się pomodlili o to. Abyśmy byli ludźmi, którzy stają się świadomi swoich belek. Abyśmy byli tymi, którzy stają się przeciwnikami swoich belek. Abyś robił wszystko, aby nie było tych belek w twoim życiu. Abyś zdał sobie sprawę, że my wszyscy, łącznie z tobą, popełniamy mnóstwo błędów. Często wnosimy rozczarowanie, często bardzo mocno upadamy, a Bóg nas zawsze podnosi, nigdy nam niczego nie wypomina. On jest kochającym Ojcem, który zawsze poda ci rękę. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Ja chcę się modlić o każdego człowieka, który tutaj jest. Panie Jezu, niech będzie uwielbione Boże Twoje imię dzisiaj w tym miejscu. Ja modlę się, Duchu Święty, abyśmy nie byli tymi, którzy rzucają kamieniami w innych ludzi. Ale żebyśmy byli tymi, którzy obdarowują innych ludzi łaską, drugą szansą, miłosierdziem i miłością. Panie, tak jak Ty nas przyjąłeś w całej naszej grzeszności i nie pozwoliłeś, abyśmy byli ukamieniowani, nie pozwoliłeś, aby dopadł nas sąd, który należy się nam za każdy grzech. Panie Jezu, ja modlę się, abyśmy mieli świadomość. Abyśmy mieli świadomość naszej grzeszności. Abyśmy mieli świadomość, kim byliśmy. Abyśmy byli tymi, którzy wypuszczają kamienie, a nie tymi, którzy rzucają kamieniami. Amen. Może jesteś w tym miejscu. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Jeśli nie poznałeś Jezusa Chrystusa, jesteś grzesznikiem w Jego oczach. Jesteś grzesznikiem w Jego oczach. Dlatego, że każdy grzech powoduje, że stajesz się grzesznikiem. Każdy grzech. I Biblia mówi o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest sąd. Zapłatą za grzech jest ukamieniowanie. Ale przez Jezusa Chrystusa Biblia mówi tak, lecz darem łaski Bożej, darem, to jest dar, to jest za darmo, jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Jezus mówi, z jednej strony należy ci się sąd za to, co zrobiłeś, za każdy twój grzech, ale z drugiej strony chcę ci powiedzieć, że ja umarłem za twoje grzechy. Ja spłaciłem karę za każdy twój grzech. I jeśli przyjdziesz dzisiaj do mnie, jeśli przyjdziesz i zawołasz do mnie, jeśli przyjdziesz i przeprosisz mnie za swoje grzechy, jeśli przyjdziesz i poddasz mi swoją wolę i będziesz chciał, abym ja był Panem twojego życia, ja chcę ciebie zbawić, ja chcę ciebie uwolnić. Jeśli jesteś takim człowiekiem, jeśli jesteś w takim miejscu, proszę, pomódl się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, przychodzę do ciebie i wiem, ile grzechu jest we mnie. Ile pychy, ile arogancji, ile złych rzeczy, które zrobiłem. Proszę cię, Jezu, przebacz mi. Oczyść moje serce. I chcę dzisiaj poddać moje życie tobie. Chcę, abyś od dzisiaj ty prowadził moje życie. Jezu, bądź uwielbiony. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.